Radio Plus. Środek tygodnia.
Kamila Baranowska, witam po przerwie. W drugiej części środka tygodnia całkiem zmieniamy temat. Uprzedzam, że zmieniamy temat na taki ani lekki, ani przyjemny, ale bardzo, bardzo ważny, zwłaszcza, że jutro przypada Światowy Dzień Chorego, a my porozmawiamy sobie o służbie zdrowia, ale konkretnie o onkologii, o tym, jak wygląda leczenie onkologiczne w Polsce, co zrobić, by jego efekty były lepsze, no i jak działa i czy działa pakiet onkologiczny, który wystartował w ubiegłym roku, w styczniu ubiegłego roku. I ze mną w studiu jest pan Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Osób Młodych Alivia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i właśnie, trochę o tym chciałabym zacząć od pakietu onkologicznego, ale najpierw pozwolę sobie zacytować jeszcze raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, co prawda. Ale tak, Ministerstwo Zdrowia finansuje program wspierający zwalczanie nowotworów, ale słabo nadzoruje jego realizację. Pomimo wydatkowania prawie 2 miliardów złotych, pacjenci objęci programem wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie radioterapii, zbyt mało kobiet zgłasza się na mammografię, na cytologię, a wskaźniki wykrywania i leczenia nowotworów wciąż znacznie odbiegają od średnich europejskich. To jest NIK z 2014 roku, tak jak powiedziałam, od 2015 działa szumnie zapowiadany pakiet onkologiczny i czy coś się w tym czasie zmieniło na lepsze?
Niewiele, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że coś drgnęło. W dobrym kierunku, ale chyba większość rzeczy jest nadal do zrobienia. Rzeczywiście pakiet onkologiczny, który pojawił się z początkiem roku 2015, nieco zmienił los pacjentów onkologicznych, a szczególnie tych osób, u których jest podejrzenie, że ta choroba wystąpiła, bo w zasadzie pakiet dotyczy tej właśnie grupy osób i udało się częściowo niektóre z tych problemów rozwiązywać. Natomiast problemem jest to, że ten pakiet onkologiczny cały czas ma całą listę, całą masę różnych niedociągnięć, niedoróbek, które powodują, że jego cały sens jest niestety wypaczany. Ja mogę jako przykład podać, bo akurat w zeszłym tygodniu uczestniczyłem w wizycie lekarskiej. To była jedna z osób z rodziny, u której pojawiło się podejrzenie właśnie nowotworu i ja już czując, że coś może być nie tak z tym pakietem, postanowiłem towarzyszyć tej osobie.
To jest wizyta u lekarza rodzinnego normalnie,
wizyta,
tak?
Tak, zaczyna się wszystko, powinno się wszystko zacząć właśnie od lekarza rodzinnego i ten lekarz w momencie, kiedy widzi, że może mieć do czynienia z chorobą nowotworową, powinien właśnie tego pacjenta wrzucić na ten tor szybkiej diagnostyki, czyli
założyć
właśnie
mu specjalną
pakiet,
kartę,
założyć
tak.
mu tą specjalną kartę. Jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że pani doktor, która tego dnia przyjmowała, no powiedziała, że krótko mówiąc, że ona żadnej karty nie wyda, bo ona nigdy takiej karty ani nie wydawała, ani nie wie, jak ją wydać i w ogóle nie wie, o co chodzi. Zaznaczam, że mówię o przypadku w centrum Warszawy. Mhm. Zadajmy sobie pytanie, ile takich gabinetów, ile takich lekarzy jest w całej Polsce i ilu pacjentów z podejrzeniem tej choroby właśnie trafia do takich lekarzy, a później właśnie przez to, że nie są przełączani na tą szybką ścieżkę, no niestety dla nich się kończy to często tragicznie i oni przedwcześnie, zupełnie niepotrzebnie, bo współczesna wiedza medyczna pozwoliłaby na ich uratowanie, oni niestety umierają. I rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, te wskaźniki leczenia raka w Polsce znacząco odbiegają od tych w innych krajach. U nas w onkologii mierzy się to takim bardzo prostym wskaźnikiem. Patrzy się, jaki procent osób, które zachorowały, żyje po 5 latach. I w Polsce ta przeżywalność 5-letnia wynosi około 43%. Są kraje w Europie, gdzie ten wskaźnik jest powyżej 60%. Może się wydawać, że to nie jest tak dużo, ale jeżeli się popatrzy na liczby bezwzględne, to oznacza, że co roku w Polsce przedwcześnie albo zupełnie niepotrzebnie umiera około 30 tysięcy osób. To jest wielkość niedużego miasta.
A to jest wśród tych 30 tysięcy osób są osoby, które dałoby się wyleczyć, tak?
Gdyby one zachorowały w innym kraju,
Zostałyby wyleczone. Czyli to nie są te przypadki, które dla których nie ma rokowań czy nie ma szans.
Tak jak mówię, gdyby dobrze zorganizować system, to co roku w Polsce mogłoby przeżywać więcej 30 tysięcy osób.
Przerażające są te liczby.
To są przerażające liczby i ja się zresztą dziwię, że pomimo tego, że my staramy się jako Fundacja Alivia o tym głośno mówić, staramy się też adresować te problemy i do ministerstw, i różnych agencji rządowych, to jednak zainteresowanie tym tematem jest dosyć takie nieduże. Ja mam takie poczucie, że wielu Polaków, wiele Polek ma takie przeświadczenie, że ta choroba to jednak jest coś takiego, co się zdarza na filmach.
To egzotycznego, że nas to nie dotyczy.
Nas nie dotyczy, ewentualnie to na to starzy ludzie chorują. Natomiast, no niestety, brutalna prawda, wiem, że część być może w tej chwili przełączy stację radiową, ale brutalna prawda jest taka i epidemiolodzy o tym mówią zupełnie otwarcie, że optymistycznie rzecz biorąc, każda z, jedna trzecia z tych osób, które obecnie są zdrowe, które żyją, w ciągu swojego życia na chorobę nowotworową zachoruje. Więc warto się tymi sprawami jakby zainteresować teraz, a nie w momencie, kiedy się zachoruje, bo jeżeli sobie o te prawa wszyscy razem nie zawalczymy, nie powiemy, że mamy tego dosyć, że chcemy być leczeni tak jak inni mieszkańcy Europy, a nie tak właśnie miałem o tym powiedzieć. Wskaźniki te w Polsce przeżywalności pięcioletniej, żeby dać Państwu jakiś punkt odniesienia, w Polsce na dzień dzisiejszy w roku 2016 są takie jak pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych i pod koniec lat 80. w Związku Radzieckim. Więc to jest nasz punkt odniesienia, tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie
jesteśmy. Nie wygląda to dobrze.
Nie wygląda to niestety dobrze.
I pytanie, dlaczego tak jest? Znaczy, gdzie są przyczyny? Tak? Czy to jest kwestia, nie wiem, systemu jako takiego źle zbudowanego i źle funkcjonującego? Czy to jest kwestia braku pieniędzy? Czy to jest kwestia braku wyobraźni, nie wiem, rządzących urzędników?
To jest trudne pytanie.
Pewnie wszystko po trochu.
Z całą pewnością wszystkiego po trochu, chociaż akurat z argumentem, który jest bardzo często zresztą podnoszony, szczególnie przez władze publiczne, że Polska nie stać na to, żeby leczyć ludzi chorych na raka, to ja z tym argumentem po prostu się zwyczajnie jako człowiek, jako obywatel tego kraju po prostu nie zgadzam, bo uważam, że jeżeli mówimy na przykład, nie wiem, o obszarze dostępu do nowoczesnych terapii lekowych i tam problemem jest, nie wiem, rocznie brakujący miliard, może 2 miliardy złotych, ale jeżeli ja się dowiaduję z mediów, że tylko w tym roku na nowe uzbrojenie Polska wyda około 30 miliardów złotych, jeżeli ja wiem, że z podatku akcyzowego, czyli z handlu kancerogenami w postaci tytoniu i alkoholu, Polska ma przychody rzędu dziesiątek miliardów złotych, to ja nie przyjmuję do wiadomości, że Polski nie stać na to, żeby leczyć chorych ludzi. Po prostu
kwestia priorytetów.
To jest kwestia chyba priorytetów. Tak? I to nie jest prawda, że my jesteśmy narodem tak biednym, że nie możemy leczyć ludzi, którzy chorują na ciężką chorobę, która zagraża im ich życiu.
To może wina w lekarzach albo w lekach, które przypisują czy stosujemy.
Wydaje mi się, też bym nie kładł tutaj winy stuprocentowej na stronę lekarzy. Mamy mnóstwo wspaniałych, świetnych, bardzo dobrze wykształconych lekarzy, chociaż rzeczywiście ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia, dlatego że w wielu przypadkach akurat lekarz-onkolog, inni lekarze innych specjalności w mniejszym stopniu doświadczają tego problemu, ale lekarze-onkolodzy w wielu przypadkach nie mają możliwości podejmowania decyzji o tym, jak pacjent ich będzie leczony, dlatego że ta decyzja została za nich podjęta na poziomie Ministerstwa Zdrowia.
Odgórnie.
Odgórnie, bo często w onkologii stosuje się chociażby leki, które są bardzo drogie i w związku z tym, że one są bardzo drogie, to Ministerstwo Zdrowia decyduje o tym, kto może być tym lekiem leczony, czyli musi spełnić konkretne kryteria włączenia jakby do programu leczenia. Nie może spełnić żadnych kryteriów, które wyłączają z tego programu i te kryteria są zapisane w zarządzeniach prezesa NFZ. W każdym razie to nie lekarz decyduje, jaki lek może, pacjent jakim lekiem może być leczony. To ma narzucone od góry, więc...
Nie może tego podchodzić elastycznie za bardzo?
Bardzo często dramat lekarzy polega na tym, że pomimo tego, że wiedzą, że mogliby pacjentowi pomóc, czyli jest jakiś lek, który potencjalnie mógłby temu pacjentowi pomóc, to ten lek jest nierefundowany, czyli NFZ za ten lek nie zapłaci. My żeśmy zapytali nawet lekarzy w takiej ankiecie, która została dla nas przeprowadzona dla Fundacji Alivia przez TNS. Zapytaliśmy lekarzy, co robią w sytuacji, kiedy pojawia się u nich w gabinecie pacjent, u którego można by zastosować lek i ten lek mógłby pomóc, ale ten lek jest nierefundowany. I okazało się, że tylko 14% respondentów, lekarzy onkologów, odpowiedziało, że zawsze informuje o takim leku pacjenta. Czyli pacjenci też często żyją w ogóle w niewiedzy. Oni
czyli
myślą,
ktoś,
że
coś, co mogłoby im pomóc.
Otóż to. Oni myślą, że dostali komplet informacji na temat. Natomiast niestety lekarz, wiedząc, że ten lek, że na przykład jakieś leki są nierefundowane, on woli o tym nie mówić. Woli o tym nie mówić, bo wie, że i tak pacjent będzie, on tego leku nie zdobędzie. To jest lek za drogi, pacjentowi się to nie uda. I często oni nam też tłumaczą, że postawcie się w naszej sytuacji, cała złość, cała frustracja tego pacjenta, ona zostanie wyładowana na nas jako lekarza.
A zdarzają się takie przypadki, że pacjenci wtedy na własną rękę jednak próbują i usiłują ten lek zdobyć i sprowadzić z zagranicy na przykład?
My jako Fundacja Alivia do tego namawiamy, żeby w przypadku chorób, które gdzie jest walka o życie, czy życie naszych bliskich, czy nas samych, żeby brać sprawę też we własne ręce, dowiadywać się, uzyskiwać informacje, szukać różnych rozwiązań.
Nie liczyć tylko i wyłącznie na informację uzyskaną w gabinecie lekarskim, tak?
Otóż to, chociaż pacjenci nie mają łatwo, bo tych źródeł informacji jest dużo i źródła informacji są różnej jakości, więc wiarygodność tych informacji jest różna. Niemniej jednak my namawiamy do tego, żeby poznawać tą swoją chorobę i aktywnie z nią walczyć, więc często rzeczywiście zdarzają się i trafiają do nas, do fundacji, osoby, które poszukują rozwiązań, pytają się, w jaki sposób mogłyby sobie jeszcze pomóc, czy komuś z rodziny. My też staramy się dzielić naszą wiedzą, którą zdobyliśmy na przestrzeni lat. Czasami udaje się takie pieniądze, na przykład jeżeli mówimy tutaj o lekach, udaje się te pieniądze zebrać. My prowadzimy jako Fundacja Alivia taki program Skarbonka, gdzie inne osoby mogą przekazywać środki na rzecz innych. Również w ramach 1% podatku, akurat jesteśmy w tym okresie, ten 1% podatku w dużej mierze, który do nas wpływa, tak naprawdę na końcu jest przekazywany osobom, które potrzebują tego, żeby właśnie zrefundować sobie te rzeczy, których NFZ nie refunduje. Więc można powiedzieć, jesteśmy takim małym społecznym NFZ-em i do tej pory przekazaliśmy tym naszym podopiecznym prawie 2,5 miliona złotych. A tylko w zeszłym roku to było ponad 1 000 000 złotych. Także widać, że te potrzeby naprawdę są.
Są ogromne. Tu stawiamy kropkę, ale jeszcze o lekach i o raporcie, który właśnie na zlecenie Fundacji Alivia został na temat leków przygotowany, porozmawiamy po krótkiej przerwie.